Gdy Bóg posłał Mojżesza, aby ten nakazał Faraonowi uwolnić wszystkie dzieci Izraela, Bóg wymagał, aby Mojżesz i Aaron wypowiedzieli pewne szczególne słowa, słowa nakazu do Faraona. Jedno z tych słów powtarzało się może 4 lub 5 razy w czasie wszystkich tych konfrontacji i brzmiało: wypuść mój lud, by mi służył. Powinniśmy poświęcić temu więcej czasu, może w ramach zakończenia studium krystalizującego Księgi Wyjścia. Pan nas poprowadzi, byśmy tak zrobili. Ludzie byli niewolnikami u Faraona. Bóg miał cel, wykupując ich zgodnie z przymierzem. Jego zamysłem było wyprowadzić ich z Egiptu na pustynię, gdzie mieli odbyć ucztę i składać ofiary dla Niego i Mu służyć. Podążając za tą myślą w całej tej księdze, widzimy, że w 19 rozdziale Bóg, przemawiając ponownie, rzekł, iż pragnie królestwa kapłanów, aby cały lud służył zbiorowo. W rozdziale 24 miała miejsce chwalebna wizja Boga. A w następnych rozdziałach widzimy objawienie Bożego mieszkania. Prawdziwą służbą było zbudowanie przybytku Bożego mieszkania na ziemi. To wprowadza nas w tytuł: służyć zgodnie z wizją, według objawienia i w ciele, aby zbudować Boży dom. Cała pierwsza część konspektu poświęcona jest służbie zgodnie z wizją i według objawienia. Nie musicie zgadywać, na czym polega różnica. Jest podana. Ale będziecie potrzebować trochę czasu, aby to strawić i pozwolić temu działać. Chciałbym powiedzieć coś o tej wizji, co jest niezmiernie uderzające. Źródło, na którym się opieram, będzie ostatecznie zawarte w dziełach zebranych Witnessa Lee, ale to jeszcze nie jest gotowe. Jak wiecie, Living Stream Ministry stopniowo dochodzi do zwieńczenia tego projektu. Wielu młodych braci redaguje poselstwa, które następnie są przeglądane przez brata Eda Marksa i mnie. I gdy przeglądałem jedno poselstwo przygotowane przez pewnego brata, byłem pod wielkim wrażeniem. Wywarło to na mnie trwałe wrażenie, tak iż skopiowałem ten tekst, z którego wyodrębniłem stwierdzenia i zawarłem je w folderze. W większej lub mniejszej mierze, opierając się na pamięci, przekazuję wam główną myśl. Brat Lee mówił o centralnej wizji, dopełniającej posługi Pawła, o Chrystusie jako tajemnicy Bożej i Kościele jako tajemnicy Chrystusa. I powiedział, że linię oddzielającą pańskie odzyskiwanie od chrześcijaństwa stanowi ta centralna wizja. Następnie odniósł się do tego, co powiedział mu brat Ni. Brat Lee powiedział, że brat Ni podzielił się z nim o tym, że on, brat Ni, nie był zadowolony z otaczającej go sytuacji, ponieważ wielu podążało za jego posługą, nie widząc wizji, którą on otrzymał. To jest możliwe. Możemy nawet się nią szczycić. Uważać siebie za ekspertów od tej wizji. Podążamy tak, jak powinniśmy. Możemy jednak podążać bez wizji. I to stanowiło największe zmartwienie dla brata Lee. Tak on to spostrzegał. Powiedział, że jeśli jakaś ilość świętych nie ujrzy tej wizji w konkretny sposób, Pan nie będzie mógł pójść dalej w swoim odzyskiwaniu. Jeśli nie będziemy służyć pod wpływem tej wizji, to powtórzymy historię chrześcijaństwa i staniemy się jego częścią. Nie wiem, na ile takie stwierdzenia wywierają na was wpływ. Jestem tu jako niewolnik w Panu, usługując za pewną cenę. Muszę powiedzieć wam prawdę. W pewnych miejscach na ziemi już staliśmy się chrześcijaństwem. Służymy Panu, nie mając wizji. Powiedzcie mi na przykład, czy musimy wypełniać to wielkie posłannictwo, by głosić Ewangelię Królestwa wszystkim ludziom, by głosić ją wszelkiemu stworzeniu, aby pozyskać przyrost dla wyrazu Chrystusa. Jaka jest różnica między poszukiwaniem przyrostu przez nas a przyrostem wśród denominacji ewangelicznych, które pragną zdobywać ludzi? Na czym polega różnica? My chcemy większej liczby i oni chcą większej liczby. Różnica polega na tym, że w tej szczególnej służbie i w jej działaniach kieruje nami wizja. Wiemy, jaki jest Boży cel, znamy pragnienie Jego serca. Wiemy, jak wygląda sposób postępowania, jak wygląda proces i jaki jest cel. To znajdowało się głęboko w sercu brata Lee. Mówił o tym niejednokrotnie. Jesteśmy więc na szkoleniu tutaj. Nie jest to konferencja. Jeśli bierzemy udział w takim szkoleniu, a nie zostaliśmy poruszeni i nie zostaliśmy oświeceni i nie odczuliśmy skruchy, to nie byliśmy szkoleni. Bracia, czy zdajecie sobie sprawę, że mamy potencjał zarówno, aby zostać wydoskonalonymi pod posługą wieku i służyć zgodnie z niebiańską wizją i zwieńczyć cel Bożej ekonomii i sprowadzić Pana z powrotem? Lub aby przemienić odzyskiwanie w chrześcijaństwo? Nie powinniśmy pokładać żadnej ufności w nas samych. Inni mogą tak czynić. Dobrym jest, to jest błogosławieństwo, jeśli Pan pracuje nad tobą i czyni cię ubogim w duchu, abyś przychodził do Niego jak małe dziecko i modlił się: Panie, szkól mnie, abym służył zgodnie z wizją i według objawienia i w ciele. A celem jest, aby zbudować Boży dom. Wierzę, że nasz drogi brat Billy Graham jest nadal z nami w ciele, ma około 90 lat. Spotkałem go przy dwóch okazjach. Wiem, że brat Lee szanował moc, jaką głosił on Ewangelię. Może zostanie przyobleczony w białe szaty. Zachował siebie czystym. Niezliczone tysiące zostały przyprowadzone do Pana dzięki jego głoszeniu. Jaki jednak był tego cel? Czy celem jest pójść do nieba, aby mieć wieczne życie w niebie? Naszym celem jest zbudowanie Kościoła, Bożego domu. I musimy służyć w taki sposób, aby Duch Święty niósł świadectwo w naszym duchu i w duchu braci i sióstr. Na tym polega cel naszej służby. Zewnętrznie inni głoszą Ewangelię, my też głosimy Ewangelię. Istnieje jednak wewnętrzna różnica. Celem głoszenia przez nas Ewangelii, naszego nauczania prawdy, pasienia, doskonalenia świętych, ustanawiania przez nas kościołów miejscowych jest zbudowanie Kościoła jako Bożego domu. Przejdźmy teraz przez konspekt, skupiając się na pewnych centralnych kwestiach. Pierwszy punkt rzymski. Nasza służba Bogu musi być zgodna z wizją i według objawienia. Zanim Pan ukazał się Pawłowi i zaświeciło na niego światło z nieba, jego gorliwa służba Bogu wyrażała tak naprawdę sprzeciw wobec Niego i była podżegana przez szatana. Wszyscy znamy historię Szawła z Tarsu. I wszyscy znamy Pańskie Słowo z 16 rozdziału Ewangelii Jana, że nadejdzie czas, gdy religijni ludzie będą zabijać was i myśleć, że spełniają służbę dla Boga. Nie jestem zwolniony od tego, co teraz powiem. Prawdopodobnie nigdy nie przyszło nam na myśl, że możemy popaść w sytuację opisaną w podpunkcie pierwszym. Możemy powtórzyć błędy Pawła, ponieważ nasza służba Bogu może posłużyć za narzędzie, którym szatan zniszczy Boże poruszanie. Bracia, nie powinniśmy popadać w introspekcję i obierając za źródło nasze ja, zaczynać wątpić w nas samych. Większość drogich braci we wszystkich kościołach miejscowych kocha Pana, kochają Pańskie odzyskiwanie, kochają Kościół i świętych. Dlatego też ponad 2000, możecie w to uwierzyć, poświęciło się, aby przyjechać na to szkolenie. Powinniśmy być zatem utwierdzeni w tym i zapewnieni co do tego. Nadal jednak jesteśmy w ciele i nadal mamy swoje ja i naturalne życie. I zasadę możliwym jest, że jeśli służymy w naturalny sposób, nie mając wizji i objawienia, przebiegły wróg może posłużyć się tym, aby zniszczyć Kościół. To dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdy teraz przemawiam. To nie jest teoria. Oto dwa przykłady. Jeden to ekstremum. Przyznaję to. Od razu to rozpoznacie. Drugi nie jest taki rzadki. Szczególnie w nowych kościołach wzbudzonych przez świętych, którzy się tam przeprowadzają. Jest brat w wieku średnim, w życiu kościoła, który przeprowadza się do kościoła, który jest już ustanowiony, i to, w jaki sposób on służy, powstrzymywało Pana w tym miejscu przez ponad 15 lat. To, w jaki sposób on służy, jego pomysły, jego spojrzenia, bez objawienia, bez wizji, nawet niemalże bez odczucia życia. Im więcej służby, tym więcej święci cierpią z tego powodu. To nie jest jego zamiarem. Inny przypadek, to właściwie miało miejsce. To zdumiewające, ale ukazuje nasz potencjał. Jeden brat, który podobno jest czołowym wśród braci wiodących, chociaż nikt nikogo do niczego nie wyznaczał. Pewnego poranka wysyła wiadomość mailową do wszystkich świętych usługujących na spotkaniach dla dzieci i odsuwa ich wszystkich od służby. Tak bez powodu. To jest ekstremum. Jednak ukazuje, do czego zdolna jest nasza upadła natura, gdy myślimy, że służymy w Kościele. Potrzebujemy więc przyjąć miłosierdzie, aby otrzymać Pańskie oświecenie, abyśmy w ogóle nie ufali sobie samych. I otwieramy się przed Panem bezwarunkowo, aby ukazał nam wizję. I w świetle tej wizji poznamy siebie tak, jak Hiob. On nie wiedział. Nie wiedział, jak potężny był on w swoim ja. Bóg się z nim nie sprzeczał. Ukazał mu samego siebie. I Hiob powiedział, dotąd cię znałem ze słyszenia. Teraz ujrzało cię moje oko. Dlatego odczuwam odrazę do siebie i odczuwam skruchę. Im więcej widzimy z Boga i wizji zgodnej z Bogiem, tym bardziej będziemy znali swoje ja. Tak było w przypadku Izajasza, Daniela, Jana w Księdze Objawienia. Pan mógłby poczynić znaczący krok, jeśli wielu z nas, możemy wszyscy, ujrzałoby coś w ciągu tych kilku dni, gdyby coś, czego nie widzieliśmy wcześniej, mogło nam zostać objawione, a następnie moglibyśmy przyjść do Pana w naszym życiu i po prostu powiedzieć Mu, Panie, ze względu na Kościół, w którym jestem, przebij się we mnie w tej sprawie. Podpunkt drugi. Zanim Paweł spotkał wielkie światło na drodze do Damaszku, miał tradycję, poznanie religii i gorliwość, ale brakowało mu wizji i objawienia. Podpunkt trzeci. Paweł zadał Panu dwa pytania. Pierwsze. Kim jesteś, Panie? Związane z poznaniem Pana. I drugie. Co mam czynić, Panie? Związane z otrzymaniem Pańskiej wizji. Podpunkt czwarty. W Dziejach Apostolskich 22:10 Paweł zaczął mieć wizję, która odcięła go od poprzedniej służby i wprowadziła w nowotestamentową służbę. Podpunkt piąty. To, w jaki sposób Paweł służył Bogu, pochodziło z niebiańskiej wizji. Gdy zaś zobaczył tę wizję, to, co ze Starego Testamentu dobiegło końca i zaczął on obierać nowotestamentową drogę. To otwiera tę część. Za ilustrację służy doświadczenie Pawła przed i po. Doświadczenie Pawła poświadcza, że ktoś może być gorliwy i służyć Bogu w destruktywny sposób. Bóg jednak w swoim miłosierdziu jest w stanie nawrócić taką osobę. Ufamy w Pańskie ukazanie się, w Jego objawienie, w Jego odsłonięcie, Jego działanie w nas, że uczyni w nas ze względu na Kościół to, co uczynił w Pawle ze względu na Kościół. Czy nie powinniśmy w tej sprawie wierzyć w naszego Boga? Amen. Podpunkt B. Nasza służba Bogu może być według objawienia albo być naturalna. W podpunkcie C, podamy definicję, jeszcze nie teraz. Może to być coś naturalnego. Brat, o którym mówiłem, lub ta sytuacja, to wszystko jest naturalne. Jego spojrzenie na służbę wśród młodzieży była naturalna. Jego pojęcie na temat Kościoła było naturalne. Ma dobre serce, jednak jest naturalne. Lub mogło to być według objawienia. Podpunkt pierwszy ukazuje, jak doświadczalna jest ta kwestia. Służba według objawienia obejmuje spotykanie Boga. Spotykanie Boga. Zanim zaangażujemy się w jakąś aktywność, potrzebujemy spotkać się osobiście z Bogiem, aby na nas zaświecił. Nie martwcie się, nie zrobimy tego, o czym teraz chcę wspomnieć. To jest jednak szkolenie. Co jeśli poprosilibyśmy 7 lub 8 braci, aby podeszli tutaj i po prostu zaświadczyli o swoim doświadczeniu, jak Bóg na was zaświecił w odniesieniu do waszej służby? Myślę, że musimy zdać sobie sprawę z tego, że dla nas jest to kwestia przyszłości, aniżeli czegoś, co wydarzyło się w naszej przeszłości. Czy jesteście chętni, moi drodzy bracia, aby Bóg na was zaświecił? Na przykład teraz, dzisiaj, w jakikolwiek sposób, aby Bóg na was zaświecił. Pan nie posłał supergeniusza, aby dyskutował z Shavuem Starsu. Bóg sam na niego zaświecił. Gdy Bóg na ciebie zaświeci, to już koniec. Teraz już znasz prawdziwy stan rzeczy. Na otrzymywanie od niego objawienia i składanie przez niego brzemienia w duchu. Nigdy nie będziemy zbyt nisko doceniać korzyści i wartości, jakie płyną z wydoskonalenia przez posługę wieku. Ale nikt i nic nie może zastąpić świecenia samego Boga na nas. Nasze kontaktowanie się z Nim i składanie przez Niego brzemienia w duchu. Po ostatnim dzieleniu braci, współpracowników odnośnie Niemiec i Europy, można stwierdzić, że oni przeszli przez te wszystkie punkty i w duchu otrzymali brzemię od Boga, aby się przeprowadzić. Czy możecie w to uwierzyć, aby ktoś z południowej Kalifornii przeprowadził się do Niemiec? Jestem po prostu pełen szacunku. Szanuję styczność mojego brata z Bogiem i świecenie Boga na niego. I ponieważ to wypływa z prawdziwej styczności z Bogiem, gdy wszyscy jesteśmy w duchu, ciało potwierdza to brzemię, które jest w duchu naszego brata. Zestawimy to w kontraście z punktem drugim. Naturalna służba jest zgodna z własnymi pomysłami. To niebezpieczne, być człowiekiem pomysłów. Umysł niektórych braci jest naprawdę aktywny. Są oni naprawdę kreatywni i innowacyjni. Tacy są z usposobienia ich natury. Nie potępiamy tego. Mamy jednak nadzieję, że ten brat nie pokłada w tym ufności i spojrzeniami. W jaki sposób da się nie służyć zgodnie z naszymi spojrzeniami? Zanim pewni ludzie opuścili brata Lee i odzyskiwanie w 1989 roku, byli w Anaheim. Kilkoro wiernych świętych w kościele w Anaheim próbowało zbliżyć się do pewnego brata, aby podzielić się z nim swoją obawą. On posłuchał i następnie powiedział: ja mam inne spojrzenie. I ufał temu. Jego spojrzenie było błędne. Ale my wszyscy mamy spojrzenie. Jak moglibyśmy być ludźmi i nie mieć spojrzeń? Jest w porządku, gdy wyrazimy je w duchu społeczności. Potem powinniśmy je puścić. Jeśli zostaną zabite w społeczności, jak to dobre jest dla Kościoła. Jeśli zostaną potwierdzone przez społeczność, chwała niech będzie Bogu. Naturalna służba jest zgodna z własnymi pomysłami, spojrzeniami, tradycjami lub nakazami. Może również pochodzić z naśladowania innych. A często jest podjęta tylko po to, by zaspokoić potrzeby wynikające z zaistniałej sytuacji. Nie mogą kierować nami potrzeby. Potrzeby są wszędzie i zawsze. To by wciągnęło nas we wszystkie strony. Bóg jest świadom potrzeb. Nie kierują nami potrzeby. Nie naśladujemy kogoś jak roboty. Ale kierują nami wizja i objawienie. Podpunkt trzeci jest dość cenny i dotykający. Zewnętrzne działania w naszej służbie Panu nie powinny być pozbawione wewnętrznego objawienia. Oczywiście musimy mieć zewnętrzne działania w naszej służbie. Jak moglibyśmy mieć życie Kościoła, nie mając praktycznej służby? Jak moglibyśmy uczestniczyć w tym szkoleniu, jeśli nikt nie usługiwałby przy ustawianiu krzeseł? Nie mówimy żadnych zewnętrznych działań w naszej służbie. Potrzebujemy ich o wiele więcej. Lecz o co tutaj chodzi? Mieć służbę bez wewnętrznego objawienia to poważna sprawa, to ryzykowne. Masz spojrzenie, masz pomysł, masz odczucie, odczuwasz potrzebę, a więc proszę. Nie ma wewnętrznego objawienia. Wewnętrzne objawienie musi kierować naszymi zewnętrznymi działaniami. Powtórzę. Przypuszczalnie, nie postąpimy tak. Będziemy miłymi chłopakami. Może podczas prorokowania ktoś będzie miał prowadzenie, aby powiedzieć, jak ostatnio nauczył się tego, że to objawienie kieruje jego działaniami. Czy możemy o tym zaświadczyć? Czy służyliśmy w ten sposób? Czy wszystkimi moimi zewnętrznymi działaniami kieruje objawienie? Nie czy ma ono na nie wpływ, ale czy nimi kieruje? Miałem z kimś społeczność odnośnie pewnej sytuacji w pewnym miejscu. Cała sytuacja była ogólnie rzecz biorąc pozytywna. We mnie jednak było to pytanie, jaka wizja kieruje polecaną przez Ciebie praktyką? Jaka wizja? Ponieważ brat Lee odniósł tę konkretną praktykę do budowania, ale my możemy odnosić tę praktykę do czegoś innego, co oznacza, że jest inna wizja. Ta mała kwestia, ten jeden punkt sprawiłby cuda, jeśli chodzi o wyniesienie naszej służby, abyśmy modlili się, Panie, jestem chętny, abyś na mnie teraz zaświecił, na wszystkie moje zewnętrzne działania w służbie, w moim całym chrześcijańskim życiu i w życiu Kościoła. To się stanie, gdy Ciebie spotkam, ale naprawdę chciałbym, aby stało się to teraz. Naprawdę tak myślę. Chciałbym usunąć wszelkie rzeczy teraz. Chciałbym mieć czyste niebo teraz. Nie jestem tu po to, aby oceniać sytuację innych. Nie jestem ich sędzią. Nie decyduję o tym, kto jest wierny, a kto nie. Panie, pracuj we mnie, aby wewnętrzne objawienie kierowało wszystkimi moimi zewnętrznymi działaniami. Wreszcie możemy spróbować dokonać rozróżnienia, opierając się na rozróżnieniu, jakiego dokonał brat Lee, pomiędzy wizją a objawieniem. Wizja ma miejsce, gdy widzisz nadzwyczajną scenę, a objawienie to, gdy zasłona zostaje uniesiona i widzisz coś, co wcześniej było zatajone. Podpunkt C. Wizja i objawienie to sposób, w jaki służymy i życie służby. Wizja i sposób idą ze sobą w parze. Objawienie i życie idą ze sobą w parze i ujrzymy, że objawienie i życie zawierają treść. Podpunkt pierwszy. Sposób, w jaki służymy, wymaga od nas wizji. Czy nasz sposób jest z Boga, czy jest niebiański? Co jest jego źródłem? A życie służby wymaga od nas objawienia. W drugim rozdziale listu do Galacjan jest werset, który często wprowadza mnie w zakłopotanie. Paweł mówi o tym, jak po długim czasie udał się do Jerozolimy. Powiedział, poszedłem tam przez objawienie. Pomyślałem sobie, co to jest? Dlaczego potrzeba ci objawienia, aby udać się do jakiegoś miejsca? To pokazuje jednak, że poszedł tam, aby wyłożyć swoją Ewangelię przed braćmi i mieć społeczność z nimi. Uczynił to dzięki Chrystusowi jako jego życie, który został przed nim odsłonięty dzięki jego styczności z Panem. On nie wykonywał jedynie pewnych czynności. Wizja wnosi nas w Boży sposób. Saul z Tarsu poznał, że Bożym sposobem nie jest zabijanie wierzących. To nie jest Boży sposób. To sposób szatana. A Boży sposób polega na tym, i obierzecie go przez resztę waszego życia za wielką cenę. A życiem naprawdę jest Chrystus ze wszystkim, co się z Nim wiąże. Sposób, w jaki służymy Bogu, pochodzi z wizji, a życie do służby Bogu z objawienia. Pozostawiam to dla was na czas trawienia i inny, abyście przynieśli to do Pana i otrzymali konkretne świecenie. Postaram się, aby definicja brzmiała wyraźnie. Paweł, podpunkt drugi, koniecznie musiał zmienić zarówno zewnętrzny sposób, jak i wewnętrzne życie. Wyobraźcie sobie, jak wielu pracowników chrześcijańskich na przestrzeni historii stanie przed sędziowskim tronem Chrystusa, aby zdać sprawę ze swojego dzieła. Do ilu Pan powie, nie czyniłeś woli mego Ojca. Nie znam Cię. Nie znam Cię. Odstąpcie ode mnie, pracownicy bezprawia. Spędzą oni 1000 lat zmieniając swój sposób i swoje życie, aby jako część Nowej Jerozolimy na wieczność służyć Bogu w Jego sposób i w Jego życiu, na co wskazuje 22 rozdział Księgi Objawienia. Gdy przemawiam teraz do moich współpracowników, mówię jako jeden z was i będąc szczerym z wami, mówię jako niższy od was. Nie jestem ponad wami w jakikolwiek sposób. Jednak ze względu na przyszłość pańskiego odzyskiwania musimy to rozważyć osobiście. Panie, co sądzisz o moim sposobie służby w dziele? Nie analizujcie siebie samych. Jeśli Pan jest szczęśliwy, powie wam o tym. Jeśli jest nieszczęśliwy, powie wam o tym, aby On był szczęśliwy i abyście wy byli szczęśliwi. Czy też będą to jedynie słowa na kartce, punkty, których należy się nauczyć na pamięć. Paweł zmienił swój zewnętrzny sposób i swoje wewnętrzne życie. Jego stary sposób był nie do przyjęcia, a jego życiu trzeba było położyć kres. Bracie, czy miałeś taką transakcję z Panem? Gdy mogłeś powiedzieć: Panie, teraz wiem, że mojemu życiu służby dla Ciebie musi zostać położony kres. I zapewniam Was, że Pan to usłyszy i zmiłuje się nad Wami i udzieli Wam serii kładących kres doświadczeń, a następnie zmartwychwstanie się wzbudzi i staniecie się nowi. Podpunkt trzeci. To, w jaki sposób Paweł głosił, pochodziło z niebiańskiej wizji, a zawartość tego, co głosił, z objawienia. Jego sposób był niebiański, a zawartość żywym Chrystusem. Nie wywyższamy nikogo, ale darzymy szacunkiem, gdzie szacunek się należy. Czy nasz drogi brat Lee nie przejawiał tego w swoim życiu? Jego sposób był niebiański. Jego sposób postępowania z innymi, ze wszystkim, ze wszelką kwestią był niebiański. A jego życiem był sam Chrystus. I zawartością był sam Chrystus. Otwórzmy się do Pana, aby w tysiącach z nas uczynił to, co uczynił w tych braciach. Zajmijmy się teraz kwestią ciała. Punkt rzymski drugi. Jako wierzący w Chrystusa jesteśmy członkami Jego ciała i w Nim służymy Bogu. Ponownie dodam, myślę, że może to pochodzić z małej, szarej książeczki zatytułowanej Problemy, które wywołują niepokój w pańskim odzyskiwaniu. Była to społeczność, jakiej brat Lee udzielił wiodącym braciom w Kanadzie. Nie da się zapomnieć tego, o czym on mówił. Powiedział: wszystkie problemy wśród nas powstają w wyniku tego, iż nie znamy ciała. Nie troszczymy się o ciało i nie szanujemy go. Brat Lee stał na pozycji, miał doświadczenie i duchowe rozpoznanie, które pozwalały mu na takie stwierdzenie: jeśli o mnie chodzi, po prostu wierzę w to, ponieważ namaszczenie wewnątrz mnie poświadcza o tym. Jednym ze słów, jakie wypowiedział pewnego dnia do kilkoro z nas, było słowo posłannictwa. I jedno z stwierdzeń mówi: musicie być zwycięzcami, aby przestrzegać każdej zasady ciała. Rok 1998 odznaczył się momentem ironii w naszej historii. Mieliśmy konferencję dziękczynienia na temat zachowywania zasad ciała. I po tej konferencji każda zasada została albo zignorowana, albo pogwałcona. Jedynie słowa na kartce. Jednak po tym, jak brat Lee wypowiedział te słowa do Was, abyśmy przestrzegali każdej zasady ciała, odbyłem z Panem krótką rozmowę, ponieważ między mną i Panem mogę być otwarty, a Pan może być bezpośredni. Powiedziałem: Panie, jak mogę przestrzegać wszystkich zasad ciała, skoro nawet ich nie znam? To zrodziło we mnie poszukiwanie, które nadal trwa. Nawet teraz. Czym są te zasady? Co oznacza znać ciało, być w ciele? Niektóre z tych punktów mogą trochę usunąć zasłonę. Podpunkt A. Gdy przychodzimy do sprawy służenia Panu, musimy rozumieć, że potrzebujemy ciała. Zatrzymam się. Czy takie jest Twoje wewnętrzne zrozumienie, że potrzebujesz ciała? Czy możesz powiedzieć Panu w społeczności z Nim: Panie Jezu, nie mogę żyć bez Ciebie i nie mogę żyć bez ciała. Nie potrafię. Śpiewaliśmy: bez funkcjonowania pomrzemy. Na Panu wrażenia nie wywiera nasza doktrynalna wiedza. On wie, czy sami dajemy sobie nieźle radę, czy też potrzebujemy ciała. Przez ostatnie kilka miesięcy miałem głębsze niż kiedykolwiek wcześniej wrażenie, że nie mogę żyć bez ciała Chrystusa. Żyję dzięki obfitemu zasobowi Ducha, który płynie przez ciało i który uwalniają modlitwy członków. Nie potrafię wygłosić poselstwa, nie potrafię podróżować. Pan musi w nas pracować. To istotne, byśmy uświadomili sobie, że nie możemy służyć bez ciała. Uświadomić sobie oznacza, że jest to dla Ciebie czymś prawdziwym. Nie jest to teoria. Bracia, skoro macie sposobność, spędźcie trochę czasu z Panem. Spytajcie się Go, czy jestem tego świadom? Jeśli jesteś naprawdę odważny, możesz zapytać się swojej żony, czy uświadamiam to sobie? Miałem doświadczenie z jedną żoną i odkryłem, że kiedykolwiek zadawałem jej bezpośrednie pytanie, otrzymywałem więcej niż bezpośrednią odpowiedź. Więc albo przygotujcie się na szczerą odpowiedź, albo przestańcie zadawać takie pytania. Możemy jednak pytać Pana. Nie możemy prowadzić duchowego życia poza ciałem. Wśród nas są siostry, w cudzysłowie duchowe. To najtrudniejsza kategoria, której można pomóc. Są duchowe, poza ciałem. Podpunkt B. Całe chrześcijańskie życie to życie w ciele, a cała chrześcijańska służba, służba wypełniania w tym ciele. Podpunkt C. W Nowym Testamencie o służbie nie mówi się wyraźnie ani konkretnie, aż do 12 rozdziału Listu do Rzymian. Widzimy tam ciało, a w tym kontekście mowa jest o służbie. To tutaj kwestia służby jest objawiona i przedstawiona jako kwestia ciała i w ciele. I to, że nosimy siebie nawzajem w miłości. Być może pierwszą cechą apostoła, zgodnie z tym, co brat Lee w którymś miejscu powiedział, jest cierpliwość. Nie umieszczamy siebie w tej kategorii. Mówimy jednak o zasadzie. Najtrudniej uporać się z braćmi w średnim wieku i powyżej, którzy myślą, że znają ciało, a są od niego oddaleni na odległość lat świetlnych. Są jednak o tym przekonani, ponieważ nauczyli się czegoś na pamięć i to jest w ich głowach. Znam ciało, znam ciało. Jednak ten, kto zna ciało, samorzutnie rozpozna, czy ktoś inny zna ciało, czy też nie. Tak samo jest, jeśli jesteś poświęconą osobą, rozpoznasz, czy wierzący jest poświęcony, czy też nie. Po tym, jak się on z tobą czymś podzieli, jestem całkowicie skonsternowany. Jak możemy pomóc braciom obecnym tutaj, zrozumieć punkty w tej części, skoro tak wielu uznaje je za coś oczywistego? Znam ciało, mieliśmy szkolenie ze studium krystalizującego na temat ciała, czytałem książki na ten temat. Tak. Tak samo jak Hiob, znałem cię. Ze słyszenia. Słyszałem o Tobie. Wierzę w to. Podążam za posługą. Tak. Tak też powinieneś czynić. Ale wizja, wizja ciała sprawi, że spokorniejesz. Wizja ciała zrzuci cię z tronu. Wizja ciała roztrzaska cię. Pan ukazał Szawłowi zbiorowego mnie, nie jedynie pojedynczego Chrystusa, ale zbiorowego mnie. To go roztrzaskało. Zasada ta odnosi się tak samo do nas dzisiaj. Żadna niezłamana, niedotknięta osoba nie jest w najmniejszym stopniu blisko poznania ciała. Powinniśmy choć trochę wątpić w nas samych. Nigdy nie wątpcie w Pańskie Słowo, ani w Słowo posługi. Powinniśmy jednak wątpić w nas samych. Panie, czy znam ciało? Czy jestem świadom tego, że jestem jedynie członkiem? Nie mogę żyć bez społeczności. Czy mam społeczność, ponieważ jest to uprzejme, ponieważ tak się postępuje? Czy też mam społeczność, gdyż nie mogę bez niej służyć? Nie mogę. Pan musi sprowadzić nas do takiego miejsca. Podpunkt D. W odniesieniu do służby w Kościele nacisk pada na przygotowanie do służby, na praktyczną sytuację, w której służysz Panu w ciele, a w odniesieniu do służby w ciele na koordynację w służbie. Taki jest nacisk. Podpunkt E. W świetle Nowego Testamentu wierzący są członkami siebie nawzajem i są skoordynowani ze sobą w jednym ciele. Podpunkt pierwszy. Znać ciało Chrystusa to uświadamiać sobie, że jesteśmy jedynie członkami i nie możemy uczynić niczego bez innych. Nie odnosi się to jedynie do tego, co na zewnątrz. To coś wewnętrznego. Mogę lecieć do odległego miejsca. Nie ma ze mną żadnego brata w samolocie. Jak tylko wyląduję, tam już bracia są. Lecz jakkolwiek wygląda sytuacja, zaświadczam w obliczu Pana i dla Jego chwały, że wewnątrz siebie uświadamiam sobie, że nie mogę nic uczynić bez ciała. Cokolwiek będę tu robił, musi być w ciele i musi być z korzyścią dla całego ciała. Nic z tego, co tutaj robię, nie może wywoływać zaniepokojenia gdziekolwiek w ciele Chrystusa. Jestem jedynie członkiem. Jako wierzący jesteśmy kompletną jednostką. Jako dzieci Boże jesteśmy kompletnymi jednostkami. Jednak jako członki ciała nie jesteśmy kompletni. I może tak być, że Pan sprawi, że wielu przyłączy się do Niego w Jego wstawiennictwie przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Wiem, że On modli się w ten sposób nawet teraz. Panie, spraw, aby wielu więcej braci i sióstr poznało ciało i zdali sobie sprawę, że są członkami ciała, aby służyli w ciele. A może to słowo wypowiedziane w 1989 roku do braci w Kanadzie będzie nas nękać do końca wieku. Niekończące się problemy są wywołane brakiem poznania ciała, nietroszczeniem się o ciało i nieszanowaniem ciała. Szanować ciało. Ciało wyraża się przez pewne członki. Ciało ma odczucie. Ty jednak masz inne spojrzenie, inne odczucie. Pozostajesz w swoim subiektywizmie. Gdy tak robisz, oddzielasz się i staje się łatwym celem dla wroga. Nie podążamy za opinią większości. To nie jest odczucie ciała, ale szanujemy autentyczne odczucie ciała, które przejawia się przez autentyczną społeczność ciała. Podpunkt drugi. Chrześcijanin nie jest ukończoną całością, ale tylko członkiem ciała, częścią. Podpunkt trzeci. Gdy służymy Panu, powinniśmy służyć z pozycji członka, pozostając w koordynacji z innymi. Podpunkt F. Jeśli zobaczyliśmy ciało, nie będziemy już stwarzali podziałów, ani nie będziemy indywidualistyczni lub niezależni. Będziemy chętnie się scalać, bez narzekania, szemrania czy krytykowania. Czemu towarzyszyć będzie miłość, przebaczenie, zrozumienie, wyrozumiałość, cierpliwość. To takie życie ciała wywiera prawdziwy wpływ na naszą służbę. Niech nasza służba w Europie wywrze prawdziwy wpływ. Przejdźmy teraz do części trzeciej, po czym będzie wystarczająco dużo czasu na odpowiedź z Waszej strony. Punkt rzymski trzeci. Nasza służba ma na celu zbudowanie Domu Bożego. To jest cel. I to musi być w naszym wnętrzu. To nie jest jedynie teoria ani hasło. Dla tego celu żyjemy. Możemy powiedzieć, oddycham dla tego celu. Panie, powiedziałeś, zbuduję mój Kościół. To największe proroctwo. Jestem jedno z Tobą, jako jeden z Twoich członków dla tego celu. Czy nie chcielibyście spotkać Pana tego dnia? I wyobraźcie sobie, że On powiedziałby, Twoje życie i służba przyczyniły się do zbudowania Kościoła. Mój cel był Twoim celem. Tak, musiałeś pracować. Musiałeś to robić, ale pozwoliłeś mi, abym wybawił Cię z pułapki czynienia czegoś na swoją własną chwałę, dla własnego sukcesu, by mieć panowanie w sferze Pańskiego odzyskiwania. Twoim jedynym motywem była troska o to, o co ja mam troskę. Teraz, dobry i wierny sługo, wejdź do mojej radości. To jest na jego sercu. On właśnie się o to modli. Podpunkt A. Bóg chce, by zbawieni i zbudowani wierzący mieli uzgodnione działania i byli zbudowani razem jako Jego mieszkanie. Podpunkt pierwszy. Przyprowadzanie innych do zbawienia i prowadzenie wierzących we wzroście w życiu to zaledwie procedury. To nie oznacza, że je minimalizujemy. Jak możemy zbudować Kościół, nie mając ludzi? Im więcej mamy nowych wierzących, tym lepiej. Ale przyprowadzanie innych do zbawienia i prowadzenie ich we wzroście w życiu to zaledwie procedury. Gdy usłyszałem dzielenie brata Eda o tym, jak ochrzczono młodych, dorosłych, dzieci tego drugiego brata z Francji, którego znamy. Po prostu rozradowałem się. To dzieło służby. I nie chcę przypodobać się człowiekowi. Nie jestem politykiem i nie wywyższam naszego brata. Mówię prawdę. Gdy brat Ed to uczynił, czynił to mając wizję. Służył zgodnie z objawieniem. Gdy to czynił, służył w ciele i uczynił to dla zbudowania ciała. Z pewnością więc im więcej głoszenia Ewangelii, tym więcej przyrostu, tym lepiej. Im bardziej święci rosną w życiu, tym lepiej. Ostatecznym celem jednak jest zbudowanie Bożego domu. Podpunkt drugi przekazuje objawienie. Zbudowany dom Boży objawia i wyraża Boga. Oddaje Mu chwałę, na którą On zasługuje i wypełnia Jego wolę, żeby zaznał On odpoczynku. W swoim domu Bóg Ojciec się wyraża. W Kościele, w swoim domu, Bóg Ojciec otrzymuje chwałę. W Kościele, Bożym domu, wypełnia się Jego wola i zaznaje On odpoczynku. Chciałbym delikatnie zastosować to do naszego życia Kościoła. List do Efezjan 2:21 mówi, że cała budowla rośnie w świątynię świętą w Panu. Jest to powszechna budowla. Werset 22 mówi, wy również budujecie się razem na mieszkanie Boże w duchu. Widzimy więc powszechną budowlę, ale jej praktyczność objawia się w słowach wy również. Jesteście w Irving, w Teksasie. Z Irving łączą mnie miłe wspomnienia mojego pielgrzymowania tam. Irving jest tym wy również. Coś więc musi mieć miejsce lokalnie, co będzie dostrzegalne. Chciałbym więc ponownie się was zapytać, bracia, ale pytam bez żadnych podejrzeń. Nie mam podejrzeń. Pytam, aby odnieść to do naszego doświadczenia. Zdaję sobie sprawę, że będzie to bolesne ukłucie, może dwa, lecz niczym lekarz mówię, to tylko leciutko zaboli. Może zaboleć, ponieważ martwię się o rzeczywistość. To właściwie musi mieć miejsce. Czy Bóg wyraża się w naszych kościołach miejscowych? Gdy brat Lee przeprowadzał szkolenia ze studium życia trwające 10 dni, 30 poselstw, 3 dziennie, poddawał kościoły sprawdzianowi. Ci z nas, którzy jesteśmy już od jakiegoś czasu, pamiętamy to, wywoływał pewien kościół z północnego zachodu, tak samo konkretnie jak ja postąpię. I święci, charakterystyczny dla nich sposób, odpowiadali na pytania. Odpowiadali aktywnie i żwawo. A brat Lee wstał i jednym komentarzem podsumował: jesteście jak brat taki i taki. Wymienił tego brata po imieniu. Innymi słowami, jesteście wyrazem tej osoby. Mógł powiedzieć, a siostry, wszystkie jesteście wyrazem królowej. To jest hańba, aby Kościół miał na sobie odbity wyraz dominującej osobowości. Jest to sprzeczne z naturą Kościoła. W swoim domu możesz wyrażać siebie jak tylko chcesz, ale to nie jest twój dom. To dom Ojca i on powinien być wyrażony. Nikt nie powinien być wywyższany w Kościele, nawet jeśli coś doceniamy. Uczę się być bardzo wyćwiczony. To, że ktoś cię krytykuje i atakuje, naprawdę nie jest aż takie ciężkie. Naprawdę nie jest. Ale jeśli inni ciebie chwalą, musisz naprawdę się ćwiczyć. To podstępne. Ktoś mówi to i tamto, a ja wewnątrz mnie uczę się. Mówię, dobrze, mówisz to i tamto, a ja wewnątrz chwalę Pana, chwała Panu. Naprawdę tak myślę. Wszelka chwała należy do Niego. W naszym Kościele musimy odczuwać, że Boża wola się wypełnia, czymkolwiek ona jest, i że Bóg zaznaje odpoczynku. Wierzę, że dzieje się tak stopniowo. O tym, do jakiego stopnia będzie się tak działo, decydują starci, wiodący i odpowiedzialni bracia. Musicie być miniaturą tego. Tym właśnie jesteście. Grupą witalną. Bez żadnej osobowości dominującej innych. Brat Nee mówił o tym. Dlatego mamy grono starszych, aby wybawić Kościół od piętna dominującej osobowości. Naprawdę uczymy się być scalonymi. Byłem w pewnej sytuacji, gdzie zdałem sobie sprawę, że pewien brat był nieświadomy. To, w jaki sposób mówił, wskazywało na to, że nie był scalony, nie był budowalny. Był ponad nami. A w scalaniu jesteśmy przycinani. Jesteśmy wszyscy dopasowywani. Czynimy wszystko przez krzyż, przez Ducha i usługujemy Chrystusem, aby zbudować ciało. Czy nie chcecie, aby Ojciec miał takie mieszkanie w waszym kościele miejscowym? Bracia, obejmijcie więc przewodnictwo, aby w to wejść i się o tym stać. Podpunkt trzeci. Bóg chce, by żarliwie głosić Ewangelię, a także, by wierzący dążyli do duchowości. On chce żarliwie. Głośmy Ewangelię żarliwie, a także, by wierzący dążyli do duchowości, co doprowadzi do zbudowania Jego domu, Kościoła, ciała Chrystusa. W ciągu 8 do 10 minut zakończymy ostatnią część, a następnie dokonamy zwrotu. Uważam, że to będzie poruszające. Podczas przerwy przeglądałem konspekt i mogę mieć wolność, aby się tym podzielić. Zobaczymy, jak Pan poprowadzi. Podpunkt B. Musimy troszczyć się o budowanie Bożego domu. Nie jedynie ogólnie troszczyć się o Kościół, ale troszczyć się o budowanie Bożego domu. Podpunkt pierwszy. Gdy Pan Jezus był na ziemi, w centrum Jego dzieła stało budowanie domu dla Boga. Pożerała go gorliwość o Boży dom. To Chrystus, który mieszka w nas jako Duch. W centrum Jego dzieła stało budowanie domu. Podpunkt drugi. Apostołowie trudzili się w celu zbudowania Bożego domu. To jest bardzo zrozumiałe. Dochodzimy teraz do bardzo delikatnej części, która jest wrażliwa, smutna, ale również pełna nadziei. Podpunkt trzeci. Większość wierzących dba o osobiste potrzeby i uznaje siebie za centrum oraz punkt wyjściowy wszystkiego. Wersety do tego punktu pochodzą z listu do Filipian 2:20 i 21. Paweł mówił o Tymoteuszu, albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa, Jezusa. To powiedział Paweł. To smutne. Paweł troszczył się o to, co jest Chrystusa Jezusa. To jest o Kościół i świętych. Tymoteusz był równy duszą Pawłowi. Był taki sam jak on. Paweł wiedział o tym. Który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy, czy myślicie, że słowo wszyscy odnosi się do niewierzących? Z pewnością nie. Ono odnosi się do wszystkich wierzących, nawet jego współpracowników, bo wszyscy inni szukają swego. To jest wymienione jako pierwsze. Coś takiego miało miejsce w księdze Ageusza. Zaczęto budować dom, pojawił się opór i lud się rozproszył. Każdy poszedł do swego domu. Tylko Pan wie, jak bardzo taki sposób życia jest dziś rozpowszechniony w bogatych państwach. Zaabsorbowanie tym czy tamtem. I punktem wyjściowym są osobiste potrzeby. To jest na pierwszym miejscu. Następnie oni uznają siebie za centrum oraz punkt wyjściowy wszystkiego. Dobrze, są w kościele, w pańskim odzyskiwaniu. Uczestniczą w różnym stopniu. Jednak oni sami są centrum. co obejmuje ich rodziny w naturalnym życiu i ich osobiste potrzeby i ich sytuacja. To na pierwszym miejscu. Dlatego zadają pytanie, jakiego my nigdy nie zadawaliśmy dziesiątki lat temu. Jak zrównoważyć życie Kościoła z tym czy tamtym? Sposobem, w jaki można to zrównoważyć, jeśli tego chcecie, to szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Niektórzy bardziej niż Ewangelii poświęcają się zdrowemu i ekologicznemu odżywianiu i stosują różne rzeczy. Miałem nadzieję, że obejdę się bez tego podczas choroby mojej żony. Tak jednak się nie stało. Osobiste potrzeby. Jestem ograniczony, ale czuję, że mogę trochę powiedzieć. Moja żona Susan odeszła 30 dni temu. Jest teraz z Panem. Byliśmy małżeństwem przez 49 lat i pół roku. Mówimy o osobistych potrzebach. Na jednym poziomie nie wiem, jak żyć. Moja żona robiła pewne rzeczy, więc co będę jadł? W jaki sposób się wyszykuję? Dzwonię do córki. Muszę jej szczerze powiedzieć, że nie wiem, jak obsługiwać zmywarkę do naczyń. Proszę, poinstruuj mnie. Zaświadczam jednak o Pańskim zaopatrzeniu w ciele dzięki Jego odpowiedziom na modlitwy świętych. Dzięki Jego miłosierdziu doszedłem do miejsca, które nazywam elegancką prostotą. Po prostu mówię, Panie, wiesz, jakie są moje potrzeby. Czyń cokolwiek chcesz. Zatroszczę się o wszystko na swój sposób i w swoim czasie. Znasz te potrzeby. Jestem tu po to, aby realizować niebiańską wizję. Nic się nie zmieniło. Nie chlubię się tym. Jestem taki sam jak każdy inny. Mam swoje ja jako centrum i inne rzeczy. Jeśli jednak mamy zatroszczyć się o Boży cel, to w centrum naszej istoty musi zajść radykalna zmiana. Mamy osobiste potrzeby. Mój młodszy syn jest pogrzebany w smutku. Bardzo kochał swoją mamę. To dotyka serca ojca. Ale kierunek jest już obrany. To nie będzie mną kierować i nie będzie stanowiło mojego centrum. To nie będzie moim celem na ostatnim etapie mojego kursu. Dzięki Twojemu miłosierdziu żyję i oddycham dla zbudowania Kościoła, Bożego Domu i Ciała Chrystusa. Tego poranka doznałem pocieszenia w dość prostym wersecie. W Ewangelii Mateusza 6,32 Pan mówi nam, byśmy nie byli jak poganie, oni troszczą się o tak wiele rzeczy. Następnie mówi, Wasz niebiański Ojciec wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. A więc ja i Wy mamy Ojca i On wie, czego potrzebuje samotny człowiek w moim wieku. Pozwolę więc Ojcu zatroszczyć się o te potrzeby. Ja chcę zatroszczyć się o pragnienie serca Ojca. Dla mnie jest to drogocenne miłosierdzie. Zapewniam Was, że nie pochodzi to z mojej natury. To Pańska łaska, to Jego miłosierdzie. To modlitwy świętych, to zaopatrzenie ciała. Dlatego mamy brzemię, aby pomóc temu młodszemu pokoleniu. Jeśli nie żyjesz w ten sposób, a jesteś w życiu Kościoła, to ja Ciebie nie rozumiem. Szczerze, nie rozumiem Cię. Co tu robisz? Jeśli to nie jest Twoim centrum. dokończę czytanie konspektu. Podpunkt A. W odniesieniu do sfery materialnej i sfery duchowej ludzie są samolubni i zawsze chcą coś zyskać dla siebie, a nie myślą o tym, czego Bóg pragnie. Czy to nie wystarczy? Powiedz, Panie, cokolwiek chcesz, co do wszelkie dziedziny mojego życia. Amen. Jestem tutaj dla Twojego domu. Podpunkt B. Jeśli chcemy być chrześcijanami, którzy pasują do Bożego pragnienia i zaspokajają Jego potrzebę w tym wieku, nie możemy utknąć w sobie. Musimy wydostać się z siebie, by zadbać o Bożą potrzebę. Czy nie byłoby wspaniałe, gdybyśmy doświadczyli wewnętrznego wyjścia, a Pan wyzwoliłby nas od utknięcia w sobie? Podpunkt 1. Bóg pragnie, byśmy wydostali się z siebie i uwolnili od samolubstwa i w ten sposób zadbali o budowę Jego domu. Podpunkt 2. Zamiast skupiać się na sobie, musimy zadbać o Boży dom. Podpunkt 4. Musimy skupiać się jedynie na Bożym dziele i budować Jego dom. Jeśli przez to przeszliśmy, to możemy dotrzeć do miejsca, w którym możemy zacząć zaświadczać, że służymy Bogu zgodnie z wizją. Służymy Bogu według objawienia. Służymy Bogu w ciele. Służymy Bogu, aby zbudować Kościół, dom Boży. Pomódlmy się przez minutę lub dwie w odpowiedzi na to słowo. Następnie będziemy mieli trochę czasu, aby uwolnić słowo, które potwierdzi to poselstwo.